Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas i zapraszam na niedzielny magazyn ekumeniczny. Zaufanie do Kościoła spadło w ciągu ostatnich 9 lat z 58% do 35%. Bije się w piersi, chociaż wiem, że to nie wystarczy. Tak napisał w środę na portalu X biskup sosnowiecki Artur Ważny. Badania opublikowała kilka dni temu agencja Ibris. To wiodąca agencja badawcza specjalizująca się w analizie rynku, badaniach opinii publicznej oraz sondażach społecznych. To spadek znaczący, bo aż o 22,9 punktu procentowego. Jednocześnie poziom nieufności wobec Kościoła wzrósł w tym samym okresie prawie dwukrotnie, z 24% do 47%. Szukałem dla siebie zrozumienia tych badań. Jedną z odpowiedzi znalazłem w modlitwie. Czytamy we wpisie biskupa Artura Ważnego. Co powinien zrobić Kościół, by wzmocnić swój autorytet? Trudno powiedzieć, ale aż 58% respondentów odpowiedziało, że powinien unikać polityki, nie angażować się po stronie żadnej partii politycznej. 56% badanych uznało, że musi wyjaśnić przypadki pedofilii i ukarać winnych, nadużyć oraz zaniedbań. Połowa badanych uznała, że powinien mniej zabiegać o pieniądze i dobra materialne, a 44% respondentów wskazało, że sami księża powinni bardziej przestrzegać zasad głoszonych przez Kościół i w ten sposób dawać przykład wiernym. Polski autokefaliczny Kościół prawosławny kanonizował we wtorek 3 męczenników katyńskich: naczelnego prawosławnego kapelana Wojska Polskiego, księdza pułkownika Szymona Fedorońkę, księdza pułkownika Wiktora Romanowskiego i księdza majora Włodzimierza Ochaba. Są oni ofiarami zbrodni katyńskiej. Jak zaznaczył zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, arcybiskup Sawa, to ważny dzień nie tylko dla prawosławia, ale dla całego chrześcijaństwa. Kanonizacja prawosławnych kapelanów Wojska Polskiego odbyła się we wtorek w cerkwi Hagia Sofia Mądrości Bożej w Warszawie. W liturgii, której przewodniczył arcybiskup Sawa, wzięło udział kilkudziesięciu hierarchów prawosławnych. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel powiedział, że zbrodnia katyńska jest jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszej ojczyzny, które wciąż pozostaje w zbiorowej pamięci. Zamordowano 22 tysiące członków elity naszego społeczeństwa, żołnierzy, którzy w cywilnym życiu byli lekarzami, inżynierami, urzędnikami. Zamordowano policjantów, strażników więziennych, w końcu kapelanów, wspominał Lech Parel. Zwrócił uwagę, że w gronie pomordowanych było 33 kapelanów, z których 24 to księża i klerycy rzymskokatolicy, 3 to kapelani prawosławni, 2 duchowni protestanccy i 1 rabin. Zaznaczył, że choć usiłowano usunąć prawdę o zbrodni z pamięci Polaków i całego świata oraz zafałszować pamięć o tym wydarzeniu, to jednak prawda zatriumfowała i zbrodnia została nazwana zbrodnią. W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego ksiądz dr Andrzej Tulej przekazał arcybiskupowi Sawie ikonę męczenników katyńskich, w których, jak zaznaczył, widzimy wszystkich prawosławnych męczenników II wojny światowej. Dzieło zostało wykonane przez artystów katolickich i prawosławnych. A już dzisiaj o godzinie 12 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbędzie się msza święta w intencji ofiar masowych zsyłek na Sybir w latach 1940-56, oficerów zamordowanych w zbrodni katyńskiej, twórców polskiego państwa podziemnego oraz poległych, zamordowanych, zmarłych i żyjących żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Pozostajemy w Kościele prawosławnym. Teraz zapraszam na rozmowę z księdzem Gabrielem Masalskim z cerkwi prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Gdańsku.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam księdza Gabriela w studio. Dawno księdza nie było.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Szczęść Boże.
Bardzo mi miło, że mogłem wrócić. Szczęść Boże.
No właśnie.
W tym roku urlop, a może bardziej wyjazd z Gdańska. I moja nieobecność w Gdańsku była bardzo długa. Wiązała się z wieloma rzeczami. Połączonym urlopem prywatnym, takim rodzinnym, ale połączonym razem z wyjazdami parafialnymi, pielgrzymkami tutaj z dekanatu gdańskiego w różne miejsca.
Dobrze,
Polski i świata.
Tak jest. Dobrze, że ksiądz o tych pielgrzymkach wspomniał, bo my przez całe lato wędrowaliśmy z pielgrzymami, wędrowaliśmy do takich najbardziej uczęszczanych miejsc przez pielgrzymów, odwiedzaliśmy miejsca wyjątkowe w Europie, rozmawialiśmy o tych pątnikach, którzy szli w sierpniu na Jasną Górę, a taką Jasną Górą w świecie prawosławnym jest Święta Góra Grabarka, prawda? To jest Święto Przemienienia Pańskiego i to się odbywa też jakoś tak 19 sierpnia.
Tak, tak, dokładnie. Każdy ma swoją Jasną Górę.
O właśnie.
Myślę, że nawet trzeba byłoby powiedzieć, to dzisiaj tak bardzo aktualne, jak się mówi, że każdy ma swoje Westerplatte, to tak i każda religia, każde wyznanie chrześcijańskie na pewno, ale myślę, że też każda religia na świecie ma swoją Jasną Górę. I rzeczywiście dla prawosławnych mieszkańców w Polsce, dla prawosławnych Polaków, taką Jasną Górą jest Święta Góra Grabarka, która mieści się w województwie podlaskim, niedaleko miejscowości Siemiatycze. I jest to miejsce, które od wielu, wielu lat jest taką właśnie Jasną Górą, takim miejscem, do którego zmierzają i które znają chyba wszyscy prawosławni Polacy, a teraz to już tak naprawdę, które kojarzą wszyscy prawosławni mieszkający w Polsce. I rzeczywiście w tym roku po raz kolejny udało nam się uczestniczyć w obchodach tego święta, w obchodach Święta Przemienienia Pańskiego, które rzeczywiście jest obchodzone 19 sierpnia w Cerkwi Prawosławnej. To też zależy, bo no niektórzy obchodzą w nowym stylu, czyli 2 tygodnie wcześniej, ale tak, byliśmy rzeczywiście, postawiliśmy swój krzyż.
No właśnie, bo
dekanatu gdańskiego, parafii w Gdańsku.
Ta góra jest nazywana też często wzgórzem krzyży, prawda? To jest, wiąże się z przynoszeniem tam przez wiernych krzyży wotywnych.
Tak, wiąże się to z historią samej góry, bowiem tak jak z wieloma takimi miejscami, historia tyczy się akurat Świętej Góry Grabarki i tego, że 300 lat temu w tym miejscu, w rejonach tego miejsca, w pobliskich miejscowościach panowała epidemia cholery. I wszystkie duże miejscowości, które były wokół góry Świętej Góry Grabarki, były narażone na tą chorobę i ludzie, którzy już wtedy wiedzieli, jak mniej więcej z epidemią walczyć, uciekali z tych zaludnionych miejsc i szukali swojego schronienia u podnóży Grabarki, u podnóży Świętej Góry. Wtedy jeszcze bardzo malutkiej kapliczki, bardzo malutkiego miejsca kultu, takiego miejsca, gdzie raz w roku zbierali się ludzie, aby w tej kapliczce sprawować nabożeństwo. Tam była parafia, ale to było jeszcze na pewno nie to, co teraz. Natomiast u podnóży tej góry płynie źródełko, no rzeczku to byśmy tego nie nazywali, ale taki strumyk, którym płynie czysta woda. I dzięki temu ludzie mogli zachować higienę, mogli tą wodę pić bez problemu i dzięki temu bardzo wiele ludzi, dzięki właśnie tym takim wartościom tego źródełka, które jest u podnóży góry, które do dzisiaj jest uznawane za takie cudowne miejsce, w którym oświęcamy wodę, z którego bierzemy bardzo często, bardzo wiele ludzi na Podlasiu bierze wodę i korzysta z niej na co dzień w swoim takim życiu codziennym, to rzeczywiście ta historia od tego momentu zaczęła się już zupełnie inna i stało się to miejscem ogromnego kultu, do którego ludzie zaczęli przynosić swoje krzyże. I tak jeden po drugim przez te dziesiątki, setki lat ludzie przynosili swoje krzyże i ustawiali je wokół cerkwi, która jest na szczycie góry. I jeden po drugim i dzisiaj tych krzyży jest setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, nawet nie wiemy ile ich jest, bowiem nie da się tego zliczyć, bo wiele z tych krzyży starych zostało już zgnitych, spróchniało, upadło, leży sobie wśród tych krzyży, ale tak naprawdę nikomu to nie przeszkadza. Te stare krzyże z datami, które są kilkudziesięciu, kilkusetletnie, one dalej tam są. Do dnia dzisiejszego ludzie zanoszą swoje krzyże w intencji, z prośbą o modlitwę, z prośbą o wstawiennictwo. Zanoszą swoje krzyże z podziękowaniem, z dziękczynieniem za to, co otrzymali w swoim życiu, za wypełnione prośby i modlitwy. I rzeczywiście bardzo często nazywamy tą górę właśnie górą krzyży. Górą, którą każdy kojarzy z tego, że zdjęcia, czy ktoś jeśli był na żywo, to właśnie wiąże się z tym, że wokół cerkwi i wokół samej góry stoi bardzo, bardzo dużo ustawionych krzyży.
Tam jest jakiś na górze klasztor żeński, tak?
Tak.
Jest cerkiew.
Sama Święta Góra Grabarka. Na szczycie góry jest właśnie cerkiew Przemienienia Pańskiego, związane z głównymi uroczystościami. Sama cerkiew, a także ten cały teren jest przyklasztorny, czyli należy do klasztoru świętych Marty i Marii, żeńskiego klasztoru, w prawosławie nazywanym monasteru, w którym są siostry, które się zajmują tym, bo tak naprawdę naprawdę większość ludzi kojarzy grabarkę właśnie z sierpnia, z tego jak tam zmierzają pielgrzymki, jak są same uroczystości, a tak naprawdę przez cały rok tam można zajechać i siostry opiekują się tym miejscem. Wygląda przepięknie i cudownie.
Wy też wybieracie się pod koniec września na pielgrzymkę. Dokąd? Co to za miejsce?
No prawosławni w Polsce mają swoje miejsca, mają monastery w Supraślu, na Grabarce, ale każde wyznanie, każda religia na świecie ma swoje miejsca na świecie, które są uczęszczane nie tylko przez mieszkańców czy obywateli danego kraju czy państwa, ale są odwiedzane i pielgrzymki zmierzają tam z całego świata. Jednym z takich miejsc dla prawosławnych na świecie jest święta Góra Athos. Od IX wieku jest miejscem stricte monastycznym, czyli miejscem, które nie skupia tak dużo pielgrzymów, z jednej bardzo podstawowej racji, że kobiety nie są tam wpuszczane od samego początku. Tam są tylko monastery męskie, 20 głównych klasztorów męskich, oprócz 1000 skitów i małych kieli i pustelni, które zamieszkują pojedynczy mnisi. I jest to miejsce, do którego nie to, że marzy, ale na pewno chciałby i wielu marzy o tym, żeby prawosławnych mężczyzn, o tym, żeby właśnie na tej świętej górze Athos być, przebywać chociaż przez kilka dni i zobaczyć takie miejsce, o którym mówimy, niebo na ziemi.
I to jest w jakim kraju?
I to jest w Grecji. To jest jeden z półwyspów Chalkidiki. Trzeci półwysep Chalkidiki, najbliżej znajdujących się w granicy z Turcją, tak zwana Republika Mnichów Autonomiczna, należąca do terytorium państwa greckiego, ale jest autonomiczna, która ma swoją władzę, swoje struktury, która ma swojego przedstawiciela również przed rządem greckim i od praktycznie IX wieku. Tak to istnieje, tak to funkcjonuje i ma się naprawdę bardzo dobrze.
I ile dni trwa ta pielgrzymka? Na ile czasu lecicie? Jest już lista zamknięta, czy ludzie, którzy na przykład usłyszą tą rozmowę?
Ja latam zazwyczaj na Świętą Górę Athos w bardzo małych grupach, żeby to nie było wyjazd turystyczny, a żeby to był rzeczywiście wyjazd, pielgrzymka, która skupia się wśród osób, które rzeczywiście wiedzą, po co jadą i co jest ich celem tego wyjazdu. Nie wyjazd do Grecji na palmę czy na pyszne jedzenie i plaże, ale rzeczywiście wyjazd do tego miejsca, na Świętą Górę Athos. I lecimy w 4 osoby, będziemy mieszkać w 3 monasterach, to będziemy ogólnie tam 4-5 dni, także taki krótki wyjazd, ale bardzo intensywny.
Pielgrzymuje ksiądz Gabriel od najmłodszych lat. Pamięta ksiądz jakieś szczególne miejsca, które na księdzu zrobiły wrażenie i utkwiły w pamięci? Ja na przykład mam takich kilka w Polsce, gdzie jako dziecko z mamą, z rodzicami jeździłam i one zostają. Je się czasami odwiedza właśnie pamiętając to, co było w dzieciństwie. A jak to u księdza było?
No ja miałem takie szczęście w życiu, że urodziłem się w rodzinie bardzo wierzącej, więc od najmłodszych lat. Głęboko religijnie, nie tylko podróżowaliśmy, ale też pielgrzymowaliśmy. Takich miejsc na świecie mam bardzo wiele, szczególnie w Polsce tutaj, gdzie tak naprawdę urodziłem się 10 kilometrów od Supraśla, od monasteru w Supraślu. Poprzez Zwierki, Wojnowo, to są te takie monastery w Polsce, właśnie Grabarkę, Jabłeczną, te miejsca pielgrzymowania prawosławnych Polaków, ale również no, trzeba powiedzieć, że odwiedzamy miejsca, które są nam bliskie, bowiem na przykład wspomniana Jasna Góra w Częstochowie to miejsce, które jest również bliskie dla prawosławnych Polaków, bowiem częstochowska ikona Bogu Rodzicy i jej historia to nie tylko historia Kościoła rzymskokatolickiego, ale nasza historia wspólna. Mieliśmy właśnie uroczystości częstochowskiej ikony Bogu Rodzicy, dlatego że ona swoją historią jest wspólna, napisana w Konstantynopolu. W cerkwi mówimy, że ikony się pisze. Napisana, narysowana w Konstantynopolu, trafiła na Ruś Halicką, na Ruś Kijowską i później została podarowana właśnie Paulinom na Jasnej Górze. Także ta jest ikona, która nas łączy. Moja niedawna pielgrzymka na Litwę i obecność moja w Wilnie to też ostrobramska ikona Bogu Rodzicy, która w cerkwi jest bardzo czczona i tak naprawdę ja pojechałem do ostrobramskiej ikony Bogu Rodzicy, dlatego że dzięki niej ja miałem możliwość studiowania w Grecji, bo jeden z biskupów, nasz dzisiejszy metropolita Sava, 20-30 lat temu, dokładnie nie pamiętam, w którym to było roku, ale właśnie podarował jednej z parafii w Grecji ikonę ostrobramskiej Bogu Rodzicy i od tego czasu przyjaźń między tą parafią w Grecji a polską cerkwią prawosławną jest bardzo, bardzo bliska i dzięki temu ja mogłem wyjechać na studia. A w Wilnie znajdują się również męczennicy wileńscy, święty Antoni, Jan i Eustachy. Jednego z tych świętych nosi imię właśnie mój młodszy syn. Także była to taka pielgrzymka na całym świecie. No dziś też większość tych prawosławnych miejsc jest dla nas mniej dostępna, bowiem nie możemy pojechać ani na Ukrainę, ani na Białoruś. Nie możemy pojechać też do Rosji, gdzie są jakieś tam miejsca też prawosławne. Natomiast otwarte są dla nas cały czas i Serbia, i Bułgaria, i Rumunia. To są miejsca, gdzie prawosławie jest bardzo, bardzo ważne Polsce 95%, 90 kilka procent, dokładnie nie wiem ile to jest, ale mieszkańców to są rzymscy katolicy, a reszta to są prawosławni, ewangelicy, luteranie i każde inne grekokatolicy, każde inne wyznanie. Natomiast w Rumunii jest odwrotnie. Prawosławni stanowią większość kraju, a w Serbii, w Grecji, w Macedonii to są miejsca na świecie, gdzie jest bardzo wiele monasterów, gdzie jest bardzo wiele najstarszych świątyń chrześcijańskich, sięgających początków chrześcijaństwa. Dzisiaj też mniej dostępny Izrael, tak? Gdzie znajduje się kolebka całego chrześcijaństwa i to już możemy mieć wiele różnic, ale to miejsce jest wspólne dla wszystkich, bo pomimo tego, że Bazyliką Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie zajmują się prawosławni, to oni otwierają i zamykają, mają klucze do tej bazyliki i są, i zajmują się jakby samą bazyliką, no to jest najświętsze miejsce dla wszystkich chrześcijan.
To prawda.
Nieważne, ile byśmy mieli grabarek, atosów, czy Watykanów, czy jakichkolwiek innych miejsc kultu i pielgrzymowania rzymskich katolików, protestantów, czy prawosławnych, to jednak Jerozolima jest wspólna dla wszystkich. Dzisiaj też mniej dostępna, ale o tym chyba marzy każdy chrześcijanin, żeby chociaż tam być przez chwilę i zobaczyć, jak to rzeczywiście, w jakich warunkach, poczytając Ewangelię, mamy takie różne wyobrażenia i myśli, jak to rzeczywiście mogło wyglądać. A będąc tam na miejscu, kiedy widzi się, że z grobu Chrystusa na Golgotę to nie jest 20 dni pielgrzymki i tułania się po Jerozolimie, tylko 14 metrów czy 15, no to mamy zupełnie inne wyobrażenie tego, jak to rzeczywiście wszystko wyglądało. Takich miejsc na świecie jest dużo. Rzymscy katolicy mają swoje, jeżdżą do Meksyku, jeżdżą do Francji, jeżdżą do Włoch, mają swoje miejsca. My jeździmy do Grecji, do Serbii. To też się wiąże z tym, że jakby tam są te miejsca, tak? Że wschód i zachód, te kościoły wschodu i zachodu, to nie tylko nazwa, ale też tak, że rzeczywiście w tych kierunkach my zmierzamy. Kierunkach świata. Każdy ma swoje Westerplatte i każdy ma swoją Jasną Górę i każdy ma swoje ukochane miejsce pielgrzymowania, gdzie po prostu dobrze się czuje. No my dzisiaj bardzo ubolewamy nad tym, że nie możemy pojechać na przykład na Ukrainę, gdzie toczy się wojna i gdzie prawosławni, tak naprawdę centrum życia chrześcijańskiego prawosławia, wschodu, a w ogóle i chrześcijaństwa, to właśnie Kijów, skąd święty Włodzimierz przyjął chrzest, jeszcze Kościoła Niepodzielonego, jeszcze Kościoła Chrześcijańskiego w pierwszym tysiącleciu i skąd na Słowiańszczyznę zaczyna wychodzić właśnie chrześcijaństwo, później prawosławie, ale właśnie Kijów, Poczajów, Grudek, to są miejscowości na Ukrainie, do których dzisiaj nie możemy pojechać, a które przez prawosławnych Polaków były bardzo, bardzo uczęszczane i odwiedzane.
Pozostaje mieć nadzieję, że już w kolejnym sezonie i w przyszłym roku to się zmieni, ta sytuacja się zmieni i będzie można jechać na Ukrainę już. Wszyscy na to liczymy, że ta wojna się zakończy jak najszybciej. Bardzo serdecznie dziękuję, że ksiądz przyjechał we wrześniu właśnie, odwiedził nas i że mogliśmy jeszcze zostać w tym klimacie pielgrzymowania i opowiadania Państwu o tych miejscach prawosławnych, szlaków pielgrzymkowych i miejsc. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie
i do zobaczenia. Do usłyszenia w październiku pewnie już teraz. Tak?
Tak jest. Wszystkiego dobrego.
Wracamy do pracy.
Do zobaczenia.
Tak jest. Do zobaczenia.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Śladami Samarytanina. To hasło kursu wolontariatu organizowanego przez Fundację Spotkajmy się pod Jerycho, działającej przy Sanktuarium Matemblewskim w Gdańsku. W programie konferencji kapłanów i psychologów, warsztaty, a także adoracja i msza święta. Wszystko po to, by zasilić zespół odpowiedzialny za inicjatywę SOS Jestem w ciąży. O szczegółach kursu Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Izabelą Szymańską, prezesem zarządu fundacji Spotkajmy się pod Jerycho.
Kto może się pojawić na kursie wolontariatu? Czy trzeba mieć po prostu otwarte serce, czy mieć jakieś już doświadczenie?
Wystarczy mieć otwarte serce, też taką potrzebę i chęć niesienia pomocy drugiej osobie. Nasi wolontariusze towarzyszą kobiecie w ciąży, w jej codzienności, kobiecie, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Czasami zdarza się również, że towarzyszymy ojcu, który spodziewa się narodzin dziecka i przeżywa różne trudności z tym związane.
No właśnie, zanim opowiemy, jak będzie wyglądał ten kurs wolontariatu, to powiedzmy, kim będzie ten wolontariusz i co takiego będzie później w praktyce robił? Towarzyszył, czyli?
Zbliżał się do osoby, która zwróci się do nas o pomoc w takim zakresie, w jakim ta osoba pozwoli się zbliżyć. Będzie wrażliwy na jej potrzeby, potrafi stanąć obok niej, wyczuć czasami, jaką największą potrzebę ta osoba ma, bo czasami trudno jest tej osobie szukającej pomocy też jakby wypowiedzieć się czego najbardziej potrzebuje w danym momencie. I to jest często rolą wolontariusza. Towarzyszenie w codzienności, czasami wysłuchanie. I oczywiście, jeżeli osoba wymaga jakiejś specjalistycznej pomocy, opieki, czy lekarza, czy psychologa, czy prawnika, czy osoby duchownej, no to oczywiście wtedy już taki wolontariusz zgłasza dalej to do koordynatora i sprawy toczą się już innym trybem.
Jeśli ktoś chciałby zostać wolontariuszem, to pierwszy krok to właśnie taki kurs.
Tak, pierwszy krok to jest taki kurs. Potem takie bycie z nami, z naszą ekipą. Następnie, no cóż, wypuszczamy na szerokie wody, czyli z animatorem, który z wolontariuszem, który ma już większe doświadczenie. Taka osoba może towarzyszyć kobiecie w ciąży. Może też czasami dostać telefon jako koordynator zaufania do odbioru zgłoszeń. Zasadą u nas jest to, że działamy w dwójkę.
I zawsze to wsparcie jest.
Zawsze jest to wsparcie, tak, ponieważ sytuacje, które do nas trafiają, są bardzo trudne i no, trzeba móc z kimś to przegadać.
Ten kurs, na czym polega? Jak on wygląda?
Tym razem będzie to kurs jednorazowy, może się przerodzić w spotkania cykliczne. Co miesiąc. Chcemy, aby osoby, które się zgłoszą, miały najpierw czas na rozpoznanie, czy to jest ten temat, z którym chciałyby pracować, czy to jest ta sprawa, którą chciałyby się zająć. I takie jest nasze oczekiwanie względem tego kursu i względem osób, które się zgłoszą. Nie trzeba być zdecydowanym, że na pewno chcę zostać wolontariuszem SOS, jestem w ciąży, bo tego nie wiem, bo nas ta osoba nie zna z reguły. Ale może się zgłosić, może uczestniczyć i rozpoznać w sobie, czy to rzeczywiście jest dla niej.
Na takim kursie dowiemy się, jak działa po prostu SOS Jestem w Ciąży?
Dowiemy się na pewno, na czym polega praca SOS Jestem w Ciąży. Opieram się wyłącznie o pracę wolontariuszy. Oczywiście korzystamy też ze specjalistów, ale to jest już inna sprawa. Myślę, że na tym kursie przede wszystkim będzie można zapoznać się z naszą metodą pracy, a metoda jest nietuzinkowa. Idziemy śladami Samarytanina z Ewangelii Świętego Łukasza. Te kroki, które Samarytanin wykonywał, schodząc z góry, z Jerycha do Jerozolimy, my na tym kursie będziemy też przeżywać. Będziemy też na warsztatach próbować i wykonywać w kierunku właśnie kobiet w ciąży.
Działanie organizacji SOS Jestem w Ciąży rośnie cały czas. Coraz więcej kobiet się zgłasza o pomoc i potrzebuje tej pomocy.
Tak, coraz więcej osób się zgłasza, coraz więcej kobiet dzwoni. Czasami są dni, że mamy po 3-4 zgłoszenia. Czasami jest tydzień przerwy, ale tych zgłoszeń jest sporo, jest dużo.
Jakiej pomocy najczęściej potrzebują kobiety?
Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że osoba, która dzwoni, wykonuje niesamowity krok. Dzwoni do osoby zupełnie nieznanej i ma poprosić ją o pomoc. Często zdarza się tak, że osoba dzwoniąca nie za bardzo ma siły mówić, płacze. Trzeba tego płaczu wysłuchać. Zaczyna opowiadać swoją historię z wielkim trudem i jeżeli rzeczywiście ma problem z określeniem, co jest jej najbardziej potrzebne, ponieważ jest w jakichś dużych emocjach, pytamy o podstawowe rzeczy. Czy ma gdzie mieszkać? Czy ma co jeść? Czy ma zabezpieczone finanse na podstawowe potrzeby życia? Jeżeli tego nie ma, no to oczywiście wdrażamy odpowiednie nasze procedury wewnętrzne. Jeżeli to wszystko jest, a kobieta po prostu, jeżeli ma to wszystko zabezpieczone, te swoje wszystkie potrzeby fizyczne ma zabezpieczone, a dzwoni, ponieważ jest w trudnym stanie emocjonalnym, wówczas naprawdę bardzo dużo zależy od wolontariusza, od jego umiejętności wsłuchania się, od wyrażenia współczucia, wyrażenia żalu, że znalazła się w takiej sytuacji, od takiego uśmiechu przez telefon. Jak się uśmiechamy, to przez telefon również ten śmiech słychać. Tak, to jest bardzo ważne. To jest naprawdę bardzo ważne. Takie osoby czasami po jednej rozmowie zyskują naprawdę bardzo dużo. Zaczynają działać, zaczynają coś robić.
Czasem najtrudniejszy ten pierwszy krok jest ten telefon do wykonania.
Tak.
Kto może zostać tym wolontariuszem? Kobieta, mężczyzna, młodszy, starszy? Każdy?
Ja bym zaryzykowała i powiedziała, że każdy. Na pewno ta osoba powinna mieć troszkę wolnego czasu. My potrzebujemy wolontariuszy takich, którzy będą koordynować pewne sprawy, którzy będą za jakiś czas mogli właśnie wziąć w obsługę na miesiąc telefon zaufania czy mail, ale potrzebujemy czasami wolontariuszy do pakowania ubranek dziecięcych, bo dostajemy ubranka na przykład od kogoś, do porządkowania różnych rzeczy, do tworzenia baz danych, do tworzenia grafik.
Różne umiejętności w sumie.
Tak, różne umiejętności, ale podkreślam, najważniejsze u nas jest to towarzyszenie kobiecie w ciąży. To jest plan pierwszy i tutaj właśnie też potrzebujemy osób.
Jeśli ktoś posłucha naszej rozmowy, to serce tak drgnie i chciałby się zgłosić, to ten kurs wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem. Jak się zgłosić? Gdzie się zgłosić?
Zgłosić się można dzwoniąc na numer telefonu 509 01 44 77. Lub pisząc na adres sekretariat@sosjestemwciąży.pl. Bez polskich liter.
Na stronie internetowej pewnie też.
Tak, na stronie internetowej też jest nasz baner, na Facebooku jest nasz baner, na stronie Sanktuarium Matki Bożej Przemiennej też jest nasz baner. Jesteśmy dostępni, jesteśmy widoczni.
Zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję, bardzo.
Dziękuję.
Dzisiaj to już wszystko w naszej ekumenicznej audycji. Ja za chwilę zapraszam Państwa jeszcze na audycję Ścieżki Wiary. Tymczasem mówię już do usłyszenia. Anna Rębas, audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.